Sportowym Rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 5 minut po godzinie 19 na antenę Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w Sportowym Rytmie. Niezmiennie za realizatorską konsoletą Jarosław Epoczyński, a przed mikrofonami
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20 i tym razem obiecujemy Państwu kompletną audycję o piłce nożnej. W tej godzinie będzie o piłkarskim Euro, o piłkarskiej Ekstraklasie i o przygotowaniach Warty i Kolejorza do tych nowych rozgrywek, które startują już 23 lipca. Będziemy mówić o barażowych wyczynach piłkarzy KKS-u 1925 Kalisz. Później o niższych ligach, także w mini-magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole z wizytą w Górniku Konin, między innymi także w Medyku Konin, a także w piątoligowej, na przykład ekipie Przemysłowa Poznań. Będziemy także na meczu czwartej ligi w Tarnowie Podgórnym i na finale Wielkopolskiego Pucharu Polski. Będzie się działo w tej audycji, a więc fani futbolu na pewno będą zadowoleni. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli 20 czerwca w skrócie.
To oczywiście piłkarskie Mistrzostwa Europy. Trwają dwa mecze. Rozpoczęły się drugie połowy dwóch spotkań. W Baku Szwajcaria prowadzi z Turcją 2-0, a w Rzymie Włochy prowadzą z Italią 1-0. W Lidze Narodów Siatkarek Polska wygrała z Rosją 3-2. Pierwszy set do 17 dla Polski, drugi do 20 dla Rosji, trzeci do 16 dla Polski, czwarty do 22 dla Rosji. W tiebreaku Polki lepsze 15-17. Znakomity wynik Patryka Dobka w biegu na 800 metrów podczas memoriału Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. Dobek uzyskał czas 1:43.73, co jest najlepszym w tym roku wynikiem na świecie. Wojciech Nowicki drugi był, a Paweł Fajdek wygrał konkurs rzutu młotem. Fajdek też bardzo dobry wynik, 82,14 m. Nowicki 79,92. Przypomnę, że od czwartku w Poznaniu Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Max Verstappen z ekipy Red Bull Racing triumfował w wyścigu o Grand Prix Francji. To siódma runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Holender, który zdobył również dodatkowy punkt za najlepszy czas jednego okrążenia, wyprzedził Brytyjczyka Lewisa Hamiltona w Mercedesie i swojego zespołowego kolegę, Meksykanina Sergio Pereza. Verstappen umocnił się na prowadzeniu klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Maciej Paterski został w kartuzach kolarskim mistrzem Polski w wyścigu ze startu wspólnego mężczyzn. Trasa liczyła 187 km. W rywalizacji orlików mistrzem Polski został Mateusz Kostański z Tarnowi Tarnowo-Podgórne. Natomiast hokeistki na trawie poznańskiej Politechniki zdobyły Mistrzostwo Polski w meczu finałowym. Dzisiaj w Poznaniu Politechnika pokonała Start Brzeziny 1-0. W żużlowej pierwszej lidze Start Gniezno przegrał z Polonią Bydgoszcz 44-46. O 19.15 mecz Ostrowi z Orłem Łódź. Natomiast w drugiej lidze PSŻ Poznań przegrał z Kolejarzem Opole 36-54.
8 minut po 19. Druga część audycji w Sportowym Rytmie. Część absolutnie piłkarska. No i muzycznie też będzie piłkarska, bo przed nami oficjalny utwór UEFA Euro 2020. 10 minut po godzinie 19. O piłkarskim Euro nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o mecze trzeciej kolejki w grupie A piłkarskiego Euro. Szwajcaria, Turcja nadal 2-0, a Włosi prowadzą z reprezentacją Walii 1-0. My oczywiście cały czas jesteśmy pod wrażeniem wczorajszego remisu na stadionie w Sewilli polskiej reprezentacji z Hiszpanią 1-1. Pozostaliśmy dzięki temu w grze. Rozstrzygające spotkania w naszej grupie odbędą się w środę 23 czerwca o godzinie 18:00. Reprezentacja Polski zmierzy się na stadionie w Sankt Petersburgu z drużyną Szwecji, a Hiszpanie w Sewilli podejmą ekipę Słowacji. Będzie się działo. Przed momentem otrzymaliśmy taki komunikat od Polskiego Związku Piłki Nożnej, że jutro już media będą miały kontakt z polską reprezentacją, bo dzisiaj taka cisza medialna. Jutro oficjalny trening, a później konferencja prasowa z udziałem byłego piłkarza poznańskiego Lecha, choć jeszcze w papierach pewnie do 30 czerwca gracza Kolejorza Tymoteusza Puchacza. Zresztą wczoraj także fajnie, bo w dobrych rolach wystąpili inni gracze z lechową przeszłością, między innymi Kuba Moder czy Kamil Jóźwiak. No więc my postanowiliśmy tym razem poprosić o spojrzenie na to euro piłkarskiego menedżera z Poznania, z poznańskiej fabryki futbolu, Tomasza Magdziarza. To nagranie zostało dokonane na torze Poznań, ponieważ Tomasz Magdziarz wciela się także i to z powodzeniem w rolę kierowcy wyścigowego Porsche. Zapytaliśmy, jak te logistyczne działania mają wpływ na piłkarzy, czy to duże wyzwanie. Na na przykład polska reprezentacja grała w Sankt Petersburgu, wczoraj grała w Sewilli, a w środę znów zagra w Sankt Petersburgu. Tomasz Mangdzierz mówi.
Wyzwanie dla piłkarzy to jest wielkie wyzwanie dla ludzi, którzy się zajmują całą logistyką i wszystkim, co się dzieje. Oczywiście te mistrzostwa są dziwne, są inne, ponieważ czas jest inny i pamiętajmy, że ta pandemia się jeszcze nie skończyła, jednak to wszystko trzeba było zorganizować inaczej. Także i tak szacunek, że to się udało zrobić, że to trwa, że możemy oglądać mecze, że możemy podziwiać piłkarzy, także z tego trzeba się cieszyć.
Jest kolejne piłkarskie święto, są 24 narodowe reprezentacje, w tym oczywiście także biało-czerwoni. Jak spoglądasz? Żeby było ci łatwiej, zacznę od tego, kto jest twoim faworytem do zdobycia tytułu mistrza kontynentu.
Powiem szczerze, ja nie mam takiego faworyta i jakby kibicuję dobrym spotkaniom. Jakoś tak ze względu na mój fach chyba zacząłem kibicować wszystkim, zacząłem kibicować dobrym drużynom, fajnie grającym piłkarzom, także cieszy mnie fajny futbol i na to liczę w tych mistrzostwach. Oczywiście kibicuję naszej drużynie najmocniej. Chłopcy mają fajną atmosferę drużyną. Wiem, że chcą zagrać jak najlepsze spotkanie. Mają pewnie jakieś swoje problemy, ale myślę, że będą chcieli się pokazać z najlepszej strony i na to liczę.
Oby takie fanfary brzmiały także dla polskich piłkarzy podczas Euro. Chcę cię zapytać jeszcze o pewne przeżycie, bo na pewno miałeś stały kontakt, bo wiadomo, że były także zawirowania personalne w polskiej reprezentacji. Były kontuzje, nawet zmiany w ostatniej chwili. Wiem, że ty pilotujesz cały czas transferową drogę Krzysztofa Piątka na przykład, no i on nie może zagrać. Przeżył to?
No Krzysiek bardzo to przeżył, no to tak krótko przed się stało, no niestety na kontuzję tego typu żaden piłkarz nie ma wpływu i tutaj no nikt z nas też, także Krzysiu to bardzo przeżył. Oczywiście bardzo chciał zagrać na mistrzostwach, bardzo chciał pomóc drużynie, no ale dzisiaj już rehabilituje, operacja poszła ok, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Oczywiście wiadomo, no nie zagra, takie życie piłkarskie, takie życie sportowca, trzeba sobie z tym radzić. Krzysiu sobie z tym poradził, bardzo przeżył, ale już jest ok.
A życie piłkarskiego menedżera, 8 zawodników z twojej, tak to nazwijmy w cudzysłowie, stajni, gra w polskich barwach, też no, na nich patrzysz i pewnie życzysz im jak najlepiej.
No tak, ja im się jak najlepiej, ja im kibicuję, ja jestem dumny z tego, że mamy tylu chłopców w kadrze narodowej i że oni się tak rozwijają i naprawdę dla nas to jest coś wielkiego, dlatego dodatkowe emocje i dodatkowa adrenalina w czasie mistrzostw.
Weekend 23 i 24 lipca plus minus jeden dzień rozpocznie się sezon 2021-2022 piłkarskiej ekstraklasy. Drużyna Lecha Poznań zagra z Radomiakiem na własnym stadionie w pierwszej kolejce. Warta Poznań wyjedzie do Wrocławia na mecz ze Śląskiem. W poniedziałek miniony oba zespoły rozpoczęły przygotowania do tegoż sezonu. Najpierw odwiedzimy poznańską Wartę. W końcu wyżej zakończyła miniony sezon na 5. miejscu w tabeli. Zatem przenieśmy się na drogę dębińską i ulicę Spychalskiego.
Weekend od 23 do 25 lipca starty w piłkarskiej PKWP Ekstraklasy w sezonie 2021-2022. No i teraz z pułapu 5. lokaty przystąpi do przygotowań. Przystąpiła już ekipa poznańskiej Warty. No i też aż kusi zapytać, bo obecny także przy tym pierwszym dniu przygotowań kierownik drużyny Karol Majewski. Który to twój sezon? Próbujesz sobie wyliczyć to? No bo trudno sobie tę ekipę barciarzy bez ciebie wyobrazić.
Licząc pierwszy zespół to około chyba 25-26 z rezerwami czy z młodzikami. No to ponad 30 gruby sezon w Warcie.
Ten sezon ostatni był takim najbardziej, nie wiem, emocjonującym. Ta walka o utrzymanie się w Ekstraklasie po tylu latach przerwy, no bo to były łzy w oczach w momencie awansu, ale trzeba było robotę wykonać.
Tak, no uważam, że sezon fenomenalny w naszym wykonaniu. Co by tu nie mówić, powtarzam to, co mówiłem przed awansem, że tak jak 25 lat temu nas skazywano, czy 27 już w tej chwili skazywano na spadek po awansie w 93 roku, tak samo teraz byliśmy wtedy rewelacją, a w tej chwili to już byliśmy mega rewelacją, tak? Po prostu zająć 5. miejsce, a być krok właściwie od 4. miejsca i gry w pucharach, no to tego chyba się nikt nie spodziewał w Poznaniu i nie tylko w Poznaniu.
Rozmawiamy w nowej siedzibie Warty, tak to należy chyba powiedzieć, w budynku Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. No to też nie tylko sportowe, ale chyba także trochę organizacyjno, administracyjno, infrastrukturalny skok nastąpił.
No na pewno siedziba czasowa do czasu wybudowania trybuny na stadiony przy drodze dębińskiej i tam będą przeniesione, ale no w tej chwili no, to jest przeskok właściwie, no to tak jak przeskoczyliśmy chyba z 4. ligi do Ekstraklasy, tak to wygląda w tej chwili.
Ale zadbaliście o dużo tych warciańskich akcentów, bo gdy wchodzi się już tutaj do tej siedziby, zieleń dominuje, są archiwalne zdjęcia w formie fototapety, takiej małej siłowni też zawieszone plakaty, chociażby z 1946 roku. Chyba trochę trzymałeś w tym palce, żeby tak to wyglądało.
Oczywiście, ja z historią się wiążę tutaj z klubem z racji wieku i tylu lat, których tutaj jestem, ale przede wszystkim o to zadbał nasz rzecznik prasowy Kresowy Piotr Leśniowski.
Trzeba pisać się nową historię, no to przeskakujemy do tego sezonu 2-1-2-2. Przygotowania rozpoczęte 14 czerwca. Jak to będzie tak etapami wyglądać?
2 tygodnie będziemy przebywali tutaj. Treningi będą na obiektach przy drodze dębińskiej. Później wyjeżdżamy na takie 2 krótkie przerwane obozy od 28 do 2 lipca do Grodziska Wielkopolskiego i zakończymy ten obóz sparingiem z Pogonią Szczecin w Opalenicy. Rozegrałem później sobota, niedziela wolna. 5 do 8 lipca ponownie do Grodziska wyjeżdżamy i 10 lipca sparing z Grudnikiem Zabrze w Poznaniu lub w Grodzisku i ostatni sparing partner 15 lipca Zagłębie Lubin w Opalenicy, który przebywa tam w Zagłębie na obozie. Później już 23 czy 24, może 25 liga zaczynamy. Szukamy jeszcze sparing partnera może na 26 tutaj czerwca, żeby takie przed tymi wyjazdami jeszcze rozegrać.
Początek przygotowań do nowego sezonu w piłkarskiej PKB Ekstraklasie, także piłkarze poznańskiej Warty. Na razie udziela się jeszcze w telewizyjnym studiu pierwszy szkoleniowiec pan Piotr Tworek. Pierwsze zajęcia prowadzone przez drugiego trenera Adama Szałę na obiektach przy drodze dębińskiej.
No tak, zdecydowanie taki mamy plan przygotowań, że pierwsze dwa mikrocykle spędzamy tutaj na naszych obiektach.
Kibice dokładnie o tym nie wiedzą, więc tak zapytam i proszę odpowiedź z perspektywy trenerskiej. Na czym polegać będą właśnie te pierwsze dni? To będzie jakieś mocne wejście siłowe? Proszę to wyjaśnić.
No przede wszystkim pierwszy tydzień będziemy chcieli skupić się na testach motorycznych, w jakiej dyspozycji zawodnicy wrócili do nas po urlopach. Oczywiście mieli w tym okresie rozpisane treningi indywidualne, także tutaj nasz trener od przygotowania motorycznego Tomek Olszewski nad wszystkim czuwał. Także jesteśmy pewni, że te jednostki przebiegły bardzo pomyślnie i tylko po to chcemy testy wykonać, aby to potwierdzić. Oprócz testów wydolnościowych robimy także testy szybkości, żeby zobaczyć, jak właśnie ten wachlarz możliwości, nie tyle samej wydolności, ale już takiej też szybkości startowej, czy możliwości szybkościowych naszych zawodników, na jakim jest poziomie i jak bardzo musimy przyłożyć się ewentualnie, żeby te wartości poprawić. Oprócz tego oczywiście ten pierwszy mikrocykl zdecydowanie wprowadzający, powrót po tak długiej przerwie też musi być wolny, stopniowy, nie zamierzamy tutaj na pewno szaleć z intensywnością, tylko dobrze się wprowadzić po to, żeby tych sił i takiej optymalizacji treningowej starczyło nam do końca okresu przygotowawczego.
To też gorący okres, no bo muszą trafić do Was też nowi piłkarze. Części z futbolistów zakończyły się kontrakty, z częścią oczywiście przedłużone pozyskanie bramkarza z Pogoni Szczecin, ale wychowanka Warty Jędrzeja Grobelnego, ale w tych kolejnych dniach pewnie można spodziewać się, że przynajmniej ktoś będzie testowany, że będą szkoleniowcy przyglądać się ewentualnym nabytkom.
No z pewnością o to będzie zadba pewnie pan dyrektor Graf i myślę, że kilku zawodników, no tak jak kilku ubyło, tak musi przybyć, tak jak w ubiegłym sezonie zawodników do gry.
Poznańska Warta będzie stawiała sobie jaki cel, bo liga będzie większa.
Powiem tak.
Z perspektywy Karola Majewskiego oczywiście, bo pewnie będziemy jeszcze nieraz o to pytać chociażby Piotra Tworka, który bezpośrednio za to no, musi odpowiadać.
My zawsze skromnie będziemy walczyli o utrzymanie, o to pozostać na dłużej w Ekstraklasie i się zadomowić tam.
Takie brzemię odpowiedzialności po tym 5. miejscu na finiszu poprzedniego sezonu jest większe?
No na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni z zeszłego sezonu, z miejsca, które zdołaliśmy zająć i myślę, że to tylko motywuje do dalszej pracy. Wiemy, że przed nami bardzo trudne zadanie, że liga też w tym sezonie będzie powiększona, będzie więcej tych spotkań mistrzowskich, ale to tylko nas mobilizuje i powoduje to, że znamy już własne umiejętności, znamy swoją wartość i będziemy chcieli to tylko udowodnić i pokazać, że tamten sezon to po prostu nie był jakiś nasz jednorazowy wystrzał formy, tylko chcemy pokazać, że będziemy w tym sezonie zespołem, który ma swoją jakość piłkarską i będzie chciał ją udokumentowywać w każdym meczu.
Łukasz Trałka, gracz poznańskiej Warty. Można takie pytanie zadać, że dałeś się po raz kolejny przekonać, żeby jeszcze sezon 2021-2022 zagrać?
Rok temu, czyli przed tym sezonem było zdecydowanie trudniej, bo natłok tych myśli był dużo większy i jak gdyby w różne strony one szły, natomiast tutaj już od samego, jak gdyby od dłuższego czasu wiedzieliśmy, że tak czy tak tutaj się złapiemy i klub chciał, ja też chciałem, czuję się dobrze i tu wielokrotnie powtarzałem i mówię to cały czas. Banda trzyma, banan cały czas na uśmiech na treningu, to jest w moim wieku i w tym momencie to jest naprawdę kluczowe. Chcę mieć radość z grania i tutaj taka możliwość jest i jeszcze roczek roczek się powiem, mam nadzieję, że z dobrym skutkiem.
Fajny jubileusz z tą 400 już pękł. Pamiętasz na pewno, który to jest, który będzie twój ligowy sezon na pułapie Ekstraklasy?
19. No kupę czasu minęło od debiutu. No nigdy bym się nie spodziewał, że tyle meczów uda się zagrać, tyle lat grania za mną, no, ale trzeba czerpać z tego, co jest, nie patrzymy do tyłu. To historia, będę miał troszkę lat więcej, usiądę na bujanym fotelu i wtedy będę sobie wspominał. Teraz bierzemy na maksa to, co jest i patrzymy do przodu, bawimy się dalej.
Fajnie, że też twoja gra nie tylko ciebie cieszy, ale także wielu kibiców cieszy, bo gra się dla fanów piłki nożnej. Popytują też nieco młodsi koledzy, jak zachować się w tym drugim sezonie, który no nie będzie taką falą niosącą Beniaminka aż po cudowne piąte miejsce.
Nie, to będzie sezon na pewno trudniejszy, natomiast jak siedzieliśmy przed tym sezonem, to też każdy zakładał, o Jezu, będzie nie wiadomo jak ciężko, wskazywani na pożarcie i na ostatnie miejsce. Tutaj udało się wykręcić taki wynik, o którym nigdy nie marzył. Czy to powtórzymy? Mega, mega ciężko, ale to też nie będą założenia, dobra, teraz drugi sezon, chcemy być na piątym, siódmym miejscu. Nie, spokojnie, znamy swoje miejsce w szeregu, trochę zmian nastąpiło, trochę nowych chłopaków musi przyjść, zobaczymy jak się zaadaptują, jak wejdą w tą drużynę. Oczywiście takim dużym celem by było znaleźć się gdzieś koło 10 miejsca i uważam, że to było naprawdę świetny wynik. Ale też wiemy, że trzy drużyny lecą. Zobaczymy, jak to się ułoży. Kibice wrócą na stadiony. Zobaczymy też, jak drużyna zareaguje na to. No ale cieszę się, że Warta jest w Ekstraklasie. Mam nadzieję, że będzie mogła zagrać przy kibicach.
Też na to liczymy. Na razie ostrożna kampania transferowa przy drodze dębińskiej. Dwa nowe nazwiska to młodzieżowcy, raczej uzupełnienie składu Jędrzej Grobelny, bramkarz, który będzie rywalizował z Adrianem Lisem oraz obrońca Wiktor Pleśnierowicz, znany z młodzieżowych grup w Lechu Poznań, a później młodzieżowe grupy Romy i pierwszoligowa Miedź Legnica. Natomiast jeśli chodzi o Lecha Poznań, nazwiska może mocniejsze, ale też na razie skromnie, jeśli chodzi o wzmocnienia. Prawy obrońca z Portugalii Joel Pereira to nowa twarz przy bułgarskiej i zakontraktowany już zimą, ale właśnie od początku lipca Radosław Murawski. Lech Poznań także w miniony poniedziałek rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Tego też dnia trener Maciej Skorża na konferencji prasowej spotkał się z dziennikarzami.
Mieliśmy 25 zawodników, w tym 3 bramkarzy. Zawodników trenujących indywidualnie pracował Mikael Iszak. On wciąż jeszcze odczuwa pewne problemy po kontuzji jeszcze z poprzedniego sezonu. Nie brali udziału w zajęciach oczywiście ci zawodnicy, których z nami nie ma, czyli Nika Kwekweszkiri, który ma jeszcze tydzień urlopu po meczach reprezentacji Gruzji. No i z wiadomych względów Ljubosadka. I nie ma młodych zawodników, którzy pomagali drużynie rezerw i drużynie A1 naszych juniorów w rozgrywkach ligowych. Niektórzy z nich dołączą za tydzień, jak chociażby Antek Kozuba, niektórzy troszkę później, jak chociażby Krystian Palacz, który jeszcze wczoraj grał. Zła wiadomość to kontuzja Pacławskiego, który złamał nos i tutaj około 5 tygodni będzie pauzował. Dzisiaj mieliśmy tylko 2 nowych zawodników na zajęciach, spodziewaliśmy się trochę więcej. No cóż, pewne sprawy są w toku, czekamy na rozwój wypadków i mam nadzieję, że jest to kwestia naprawdę najbliższego czasu, kiedy kolejni zawodnicy do nas dołączą. Ta lista zawodników, których trzeba było przejrzeć, była naprawdę duża, imponująca i tutaj dużą pracę wykonywali i skauci i cały mój sztab. Także tutaj wybraliśmy zawodników, których widzielibyśmy w naszym zespole. W niektórych przypadkach musimy poczekać ciut dłużej, jak to czasem bywa, ale to, co jest dla nas najważniejsze, żeby to byli zawodnicy o odpowiedniej jakości, nawet kosztem tego, że dołączą do nas trochę później. Chciałbym mieć pewność, że to są najlepsze opcje, jakie możemy wybrać, że to są najlepsi dostępni dla nas zawodnicy. Dosyć pilną potrzebą jest nasza lewa obrona, bo tutaj potrzebujemy aż 2 zawodników, prawda? Moje też sugestie, żeby te sprawy potoczyły się jak najszybciej, natomiast na innych pozycjach możemy ciut dłużej poczekać, prawda? Natomiast ta lewa obrona jest najbardziej newralgiczna pozycja.
Pytanie jedno będzie konkretne, a jedno bardziej ogólne. Konkretne a propos sztabu szkoleniowego, który pan pieczołowicie montuje, bo jest sporo nowych twarzy tutaj przy bułgarskiej za pańską sprawą. Czy też myśli pan o zatrudnieniu w sztabie trenera mentalnego, bo bywały z tym kłopoty, tak przyglądając się występom piłkarzy Lecha w ostatnich rundach, szczególnie w tym ostatnim całym sezonie. I drugie pytanie już natury bardziej ogólnej. Chciałbym, żeby pan wymienił kilka powodów, dla których kibice kolejorza przed następnym sezonem zaczynającym się 23 lipca byli optymistami.
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, tak. My współpracujemy, cały czas tu współpracował z panią psycholog i my szukujemy pewne działania, które będziemy intensyfikować przede wszystkim w Opalenicy podczas grupowania. Także jak najbardziej tak, taką współpracę będziemy mieli. Natomiast co do optymizmu przed kolejnym sezonem, no myślę, że pewien reset, który nastąpił po zakończeniu poprzedniego sezonu, to już jest impuls taki, który pozwala z taką nadzieją patrzeć w przyszłość. Po prostu w szatni naszej drużyny jest bardzo duża determinacja do tego, żeby udowodnić, że ten sezon to był ewidentny wypadek, który nie ma prawa już nigdy więcej się przetrafić. To czujemy, to jest w każdych naszych rozmowach, w każdej odprawie przewija się ten motyw, że stoimy przed ogromną szansą na to, żeby wrócić na właściwe miejsce, bo myślę, że miejsce Lecha jest na samym szczycie i tam zrobimy wszystko, żeby jak najszybciej się znaleźć. Przy czym to też nie jest tak, że bez ciężkiej pracy uda się to uzyskać. Zdajemy sobie sprawę, że wiele aspektów musimy spełnić, wiele rzeczy musi się wydarzyć, żeby to osiągnąć, o czym marzymy, o czego chcemy dla kibiców, dla całej Wielkopolski. I po prostu każdy z nas po kolei w klubie musi z siebie jak najwięcej dawać i po prostu każdy musi swoją pracę wykonywać z maksymalną determinacją, bo to jest jedyna droga do tego, żeby drużyna Lecha wyglądała tak, żeby kibice byli po prostu z niej zadowoleni.
Na początku zastał pan jeszcze sztab po poprzedniku. Proszę powiedzieć, czy te zmiany wynikają z tego, że jednak w końcówce poprzedniego sezonu nie zaskoczyło to tak, jakby chciał?
Kilka czynników się na to złożyło. To, o czym pan mówi, to też była istotna kwestia. Taką decyzję podjąłem. Mamy w tej chwili sztab złożony z ludzi młodych, głodnych sukcesów, dla których praca w Lechu to jest ogromne wyróżnienie, ogromne wyzwanie, ogromny honor i ta atmosfera tego sztabu mi się podoba.
Ta końcówka poprzedniego sezonu to dla pana i trochę poligon doświadczalny, ale też przegląd wojsk i takiej wiedzy, co na kogo może liczyć. No i podejrzewam, że jednak zorientował się pan po tych ostatnich meczach, że są zawodnicy, no po których można więcej wymagać, nie do końca może można na nich liczyć, czy może jednak niektórzy nie nadają się do Lecha, odejdzie ktoś jeszcze z drużyny, jak to wygląda?
Oj, panie redaktorze, mam ogromną wiarę w to, że wielu z tych zawodników uda się wykrzesać więcej niż w końcówce ostatniego sezonu, bo to wyglądało bardzo źle. Wszyscy widzieliśmy, że ta drużyna po prostu się sama męczyła na boisku. Bez tego na pewno nie uda nam się pójść do przodu i jestem przekonany, że wielu, o ile nie wszyscy z tych zawodników potrafią grać lepiej niż to było w kwietniu i tego oczekuję i od siebie, od sztabu i od zawodników, że to będzie znacznie lepiej wyglądało. Także tutaj myślę, że mamy duże rezerwy.
31 minut po godzinie 19 Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie i tak powoli rozpędzamy się, bo dzisiaj właściwie i europejskie, i polskie, i wielkopolskie gole w tej części spotkania ze sportem i muzyką na naszej antenie. Dzisiaj oczywiście jeszcze walka o piłkarską ekstraklasę. Mecz barażowy w Łodzi UMKS-u z Górnikiem Łęczna. To trzecie miejsce wolne obok Radomiaka i Brukbety Termaliki Nieciecza. Były też baraże awans do Fortuna pierwszej ligi. Wczoraj taki finał odbył się na stadionie w Kaliszu. Ekipa KKS-u grała ze Skrą Częstochowa i niestety Kaliszanie przegrali to spotkanie 0-3. Ale mimo tej porażki w finale baraży sezon Kaliszanie mogą uznać chyba za udany. Posłuchajmy, co Dawidowi Cydrowskiemu powiedział wiceprezes klubu Robert Trzęsała.
Ogólnie jesteśmy z sezonu zadowoleni. Założenia, które były, żeby znaleźć się w czołowej szóstce, zostały osiągnięte, chociaż wcale to nie było łatwe, bo naprawdę zespoły reprezentowały tutaj bardzo wysoki poziom. Ale myślę, że jeszcze postaramy się jakąś małą niespodziankę sprawić.
Mówi pan o tym, że założenia były takie, żeby znaleźć się w czołowej szóstce. Trochę mnie pan zaskakuje, ale to chyba dobrze o was świadczy, że ambitne cele sobie jako Beniaminek stawialiście przed rozpoczęciem tegorocznej kampanii.
Myśleliśmy, że jest to możliwe, żeby właśnie to szóste miejsce zająć. Udało się piąte i praktycznie cały sezon dążył do tego, żeby jednak grać możliwie jak najdłużej właśnie, żeby wystąpić w barażach.
To wynikało z takiej typowo sportowej ambicji, że zawsze gra się po to, żeby być jak najwyżej, czy po prostu realnie oceniliście siłę poszczególnych drużyn i wyszło wam, że z tym składem, z tymi zawodnikami to faktycznie jesteście w stanie powalczyć o te miejsca, które będą bić się o awans?
Myślę, że to, co pan powiedział, to jedno i drugie. I z ambicji, i zespół też w miarę rozegrania każdego meczu widział, co reprezentuje i zawodnicy byli pewni, że mogą osiągnąć właśnie ten końcowy sukces.
Tyle o kwestiach sportowych, natomiast chciałbym jeszcze poruszyć kwestie organizacyjne. Mocno trzeba było dostosować, czy to struktury klubowe, czy takie kwestie organizacyjne do wymogów poziomu centralnego. Mocno was to zaskoczyło, czy jak to wyglądało z waszej tutaj perspektywy ze środka?
Może zaskoczyło to nie, ale naprawdę trzeba było dużo pracy włożyć, żeby licencję uzyskać, żeby spełnić wszystkie warunki licencyjne i żeby to osiągnąć. I naprawdę widać, że przeskok z tego poziomu, można powiedzieć, trzeciej ligi do drugiej jest już naprawdę bardzo duży.
No właśnie, też świetny stadion, on daje pewne możliwości. Stadion, na którym grywa młodzieżowa reprezentacja Polski, stadion, który jest wizytówką Kalisza, to też jest wasz atut, tak się wydaje.
Przede wszystkim ważna infrastruktura. Tutaj duże podziękowania dla włodarzy miasta Kalisza, że zadbali właśnie o taki stadion, żebyśmy mieli gdzie grać. I przede wszystkim te wszystkie boiska treningowe, bo dzięki temu możemy naprawdę trenować, rozwijać się i osiągać sukcesy. Także też duże podziękowania dla administratorów tego obiektu.
Z pewnością gdzieś na zarządzie już sobie rozmawialiście, co ta druga liga przyniosła pod względem organizacyjnym, w jakim kierunku się rozwinęliście, w jakim jeszcze chcielibyście się rozwijać. Gdzie widzi pan takie największe możliwości do tego rozwoju? To znaczy, co jeszcze w najbliższych miesiącach pod względem takim organizacyjnym należałoby poprawić?
Jeżeli chodzi o pierwszy zespół, to jest tutaj wszystko prowadzone naprawdę na wysokim poziomie. Dobry sztab szkoleniowy, zawodnicy, którzy się rozwijają i tutaj jestem spokojny. Teraz musimy dużo czasu poświęcić na naszą Akademię Piłki Nożnej KKS Kalisz. Debiut Jakuba Kieliby, naszego młodzieżowca, naszego wychowanka Akademii Piłkarskiej KKS Kalisz w pierwszym zespole. I to jest naprawdę dobry prognostyk, że grając w KKS i w zespołach młodzieżowych można się rozwijać, można gdzieś wyjść na szerokie wody. I to pokazuje, że nasza Akademia Piłki Nożnej, no jak to powiedzieliśmy, w szkole od przedszkolaka po zespół seniorów i tak na dobrą sprawę w regionie niewiele klubów może się po prostu poszerzyć czymś takim, ale i tak uważamy, że w Akademii mamy bardzo dużo do zrobienia i myślę, że to jest dopiero początek tego, co zaczęliśmy robić z myślą o szkoleniu młodzieży.
Sporo radości przeżyli piłkarze Polonii Środa Wielkopolska w tej edycji Wielkopolskiego Pucharu Polski. Wszystko zakończone zdobyciem trofeum po zwycięstwie w Wągrowcu z Nielbą 3-0. Krzysztof Biegański, piłkarz drużyny ze Środy Wielkopolskiej.
Żałujemy, że ta liga niestety nie poszła po naszej myśli. Pierwsze mecze na wiosnę, niestety, no, trzeba sobie powiedzieć, że zawaliliśmy. No i pozostał nam puchar w tym sezonie i nastawiliśmy się na niego i zdobyliśmy to, co mieliśmy zrobić.
Finałowe spotkanie w Wągrowcu z Nielbą wygrane 3-0. Chyba trochę było widać, że jeśli chodzi o ligę, to wasze głowy są spokojne, a Nielba ma też jeszcze inne priorytety w tym sezonie.
No na pewno, Nielba ma teraz przed sobą dwa ważne mecze. Życzę, żeby wygrali, żeby utrzymali chociaż tą trzecią ligę tutaj, żeby jakiś zespół z Wielkopolski też jeszcze został. No a my co, no, nastawiliśmy się mocno na ten puchar, chcieliśmy go zdobyć dla siebie, dla kibiców, dla prezesów. No i chyba myślę, że było widać na boisku.
Do przerwy prowadziliście 2-0, ty pojawiłeś się na placu gry w drugiej części spotkania i próbowaliście dalej atakować.
Wiadomo, że jak się prowadzi 2-0, to jest trochę łatwiej. I dążyliśmy, żeby zdobyć bramki. Jedną nam się udało, chcieliśmy jeszcze więcej.
Prezes Polonii Środa Wielkopolska, Rafał Ratajczak. Polonia lubi puchary.
Od kilkunastu lat Polonia Środa walczy intensywnie o rozgrywkach Pucharu Polski. Traktujemy te rozgrywki bardzo poważnie. Zdobyliśmy 5 pucharów strefowych w strefie poznańskiej. Teraz 4 puchar województwa wielkopolskiego. No to jest wielka przyjemność. Widać, jakie to są emocje, jakie to są wrażenia dla kibiców i dla zawodników. Więc no, absolutnie warto pograć w pucharze.
No i nagrodą oprócz okazałego pucharu, oprócz w tym wypadku vouchera na 40 tysięcy złotych, no jest gra na szczeblu centralnym, a tam też macie fajne doświadczenia i fajne przygody.
Tak, była u nas Odra Opole, był Radomia, Radom, był Górnik Zabrze, Moder grał 3 lata temu dzięki pucharowi Polski na boisku w Środzie, także i wielu innych znakomitych zawodników. Radomiak teraz awansował do ekstraklasy. Widać, że Środa, Polonia Środa jest coraz bliżej piłki centralnej, dużej piłki i staramy się robić step by step, krok po kroku, żeby no, wdrapywać się w tej drabince piłkarskiej w Polsce.
Czyli walczyć o awans do drugiej ligi w kolejnym sezonie?
Tak, potwierdzam, że w przyszłym sezonie znowu będziemy starali się być w czołówce i wywalczyć awans do drugiej ligi, na szczebel centralny.
No bo w tym sezonie, mimo że Polonia Środa Wielkopolska plasuje się w czołówce tabeli grupy drugiej, trzeciej ligi, no to awansu wywalczyć się nie udało. Dwie kolejki do końca, ale Radunia Stężyczca już się cieszy z awansu. W tej weekendowej kolejce, już po zdobyciu Pucharu Polski, Polonia Środa Wielkopolska zremisowała na wyjeździe z Elaną Toruń 1-1. Ponadto Bałtyk Gdynia wygrał z rezerwami Pogoni Szczecin 2-1. GKS Przodkowo przegrał z Radunią Stężyca 0-10. AKP Starogard Gdański przegrał ze Świtem z Kolwin 0-2. W grupie spadkowej Chemik Police przegrał z Kotwicą Kołobrzeg 2-6, Gryf Wejherowo wygrał z Sokołem Kleczew 1-0, Bałtyk Koszalin pokonał Gwardię Koszalin 1-0, Unia Janikowo zremisowała z Flotą Świnoujście 1-1, Jarota wygrał w Jarocinie z Unią Swarzędz 2-1, a Nielba Wągrowiec przegrała z Pomorzaninem Toruń 2-4, Górnik Konin wygrał z Mieszkiem Gniezno 4-0.
A propos Górnika Konin, piłkarze Górnika po fatalnej rundzie jesiennej stracili szansę na utrzymanie się w trzeciej lidze. Trener Marcin Muzykiewicz objął zespół w październiku minionego roku, kiedy drużyna w 10 spotkaniach tylko raz zremisowała, a pozostałe spotkania przegrała.
Tutaj przyszliśmy do grupy seniorskiej w październiku. Oczywiście z nadzieją na to, że uda nam się tą szatnię szybko pozbierać, że efekt nowej miotły zadziała. Niestety zdobyliśmy tylko jeden punkt. W każdym razie na pewno nam było ciężko. Natomiast no, na pewno nas te półtora miesiąca sporo doświadczyło i pokazało, z kim chcemy współpracować dalej od nowej rundy, a z kim chcemy się porządzić. Także myślę, że to było bardzo, bardzo wartościowe półtora miesiąca.
Myślę, że też dla pana jako szkoleniowca, który rozpoczyna swoją przygodę z trenerką na tym poziomie seniorskim, to też ważne doświadczenie nie tylko z takiego szkoleniowego punktu widzenia, ale przede wszystkim psychologicznego, bo trzeba wejść do grupy i tą grupę po prostu posklejać, bo się domyślam, że ona po takim początku sezonu, pan przychodził przy bilansie 0 zwycięstw, 1 remis, 9 porażek i trzeba gdzieś na szybko działać.
Na pewno tak. No, myślę, że pewnie nie było to łatwe, natomiast gdybym się czegokolwiek obawiał, to bym takiej decyzji nie podjął, także byłem świadomy tego, jak to wygląda i do tego podchodzę bardzo odważnie i taki mam charakter, że nie boję się i takie trudne chwile też bywają i trzeba sobie z tym umieć poradzić po prostu.
Ruszyliście od rundy wiosennej. Faktycznie wtedy przede wszystkim wynikowo było widać różnicę, że ten zespół wreszcie udowodnił, że potrafi wygrywać te mecze.
Sporo zmian na przełomie roku. Tam nowi zawodnicy w naszym zespole, którzy do nas tutaj doszli od stycznia, na pewno bardzo, bardzo fajna grupa ludzi. No i to zaowocowało tym, że dzisiaj tych punktów mamy dużo więcej. To wszystko gdzieś tam ruszyło. Wiadomo, mieliśmy tam powiedzmy mały kryzys po podziale na grupy. Natomiast myślę, że ten zespół z czasem dojrzał i dzisiaj pokazujemy to, że każdy musi się nam jeszcze w tej grupie liczyć i nie jednemu zespołom już krew napsuliśmy. I...
No właśnie, bo ta fatalna jesień niestety skutkuje tym, że no dość szybko pozbawieni zostaliście szans na walkę o utrzymanie na trzecioligowym poziomie i teraz tak naprawdę trzeba gdzieś szukać dodatkowych bodźców, żeby zawodników mobilizować. Oni już takiego realnego celu sportowego przed sobą nie mają.
Dlatego my też od początku jakby tutaj nie chcieliśmy wywierać presji, nie mówiliśmy głośno o tym, że walczymy o utrzymanie. Naszym celem było to, co wspomniałem, czyli w każdym meczu grać jak najlepiej, w każdym meczu grać o jak największą zdobycz punktową. Dla tych chłopaków też mówiliśmy, że tutaj no, dla nich też to jest promocja, że się każdy ich ogląda. Szczególnie był ten moment, kiedy mecze były bez kibiców i praktycznie wszystkie mecze tej ligi były transmitowane, więc na pewno mieli tą szansę się pokazać. Na pewno ta motywacja wtedy jest trudniejsza, ale my sobie z tym uważam poradziliśmy.
Krzysztof Gadomski, trener, koordynator do spraw szkolenia młodzieży.
Górnik Konin, choć w tym sezonie spadnie z piłkarskiej trzeciej ligi, no to jednak myślę, może pochwalić się tym, że coraz więcej zawodników wychowanych w Koninie, w konińskiej akademii, będzie ma okazję grać w tym zespole seniorów. Jak to dokładnie wygląda, jeśli chodzi o szkolenie młodzieży w Górniku?
Jeżeli chodzi o naszą młodzież, to na dzień dzisiejszy mamy 6 zawodników, juniorów starszych, rocznik 2003-2004, którzy na stałe trenują z pierwszym zespołem i regularnie dostają tak naprawdę swoje minuty w meczach trzecioligowych. Natomiast cały czas monitorujemy sytuację pozostałych juniorów. Oni dostają w nagrodę za swoje dobre mecze w meczach juniorskich szansę pokazania się na treningach w pierwszym zespole. Jeżeli chodzi o pozostałe młodsze grupy, bardzo uzdolnioną młodzież, regularnie występujemy w barażach o Centralną Ligę Juniorów. Ta młodzież cały czas jest monitorowana, jest przesuwana do roczników starszych, żeby mogli gdzieś tą rywalizację bardziej poczuć, ci najbardziej uzdolnieni. No i tak to wygląda. Na dzień dzisiejszy tworzymy projekt Szkoły Mistrzostwa Sportowego, która od września już rusza, co też na pewno pozwoli nam wejść na ten poziom sportowy wyżej.
Czy to oznacza w przyszłym sezonie, że zagracie w czwartej lidze, to automatycznie więcej tych młodych zawodników wychowanych tutaj w Konińskiej Akademii będzie dostawało szansę?
Jeżeli tylko na to zasłużą i będą się rozwijać tak, jak do tej pory się rozwijają, to na pewno swoje szanse będą dostawać.
Ta piłkarska trzecia liga w naszym regionie, w makroregionie, ma też wpływ na to, co dzieje się w czwartej lidze piłkarskiej, zatem teraz tam zawędrujmy. Zacznijmy od grupy mistrzowskiej. Oto wyniki 35. kolejki. Iskra Szydłowo zremisowała z Centrum Ostrów Wielkopolski 3-3. Warta Międzychód pokonała LKS Gołków 5-1. Wiktoria Września zwyciężyła drugą drużynę KKS-u Kalisz 4-0. A Pogoń Nowe z Kalmierzyce, nowo kreowany trzecioligowiec, wygrała wysoko z Odolanowią 6-1. Jeśli chodzi o grupę spadkową piłkarskiej Proeko czwartej ligi, zabieramy państwa na mecz do Tarnowa Podgórnego.
Ostatnia kolejka czwartej ligi grupy wielkopolskiej. Tarnowia podejmuje rezerwy poznańskiej Warty. Dobiega końca druga część spotkania. Gospodarze po bramce Marcina Mazurka z rzutu karnego prowadzą 1-0. Już poza boiskiem Jakub Wilk, gracz drużyny gospodarzy.
Zawodnicy Warty, jest to młody zespół, którym można powiedzieć, no dopiero wchodzą jakby tak do takiej seniorskiej piłki. Stoper zrobił troszeczkę, można powiedzieć, taki poważny, bo bardziej chciał tak ładnie wyjść elegancko, niż po prostu wybić na... No i z tego karny troszeczkę taki, można powiedzieć, naciągany, no ale ale prowadzimy 1-0. No i można powiedzieć, że troszeczkę kontrolujemy grę, ale też, mówię, zawodnicy Warty też pokazują akcję z kontry i też mogli tutaj strzelić bramkę. No. Nam zabrakło punktu przed tym podziałem tych grup na spadkową mistrzowską, no ale znaleźliśmy się niestety w spadkowej grupie, no ale musieliśmy dograć tak, bo też mieliśmy mecze, że wygrywaliśmy, przegrywaliśmy, też nie byliśmy do końca pewni tego utrzymania, bo też inne drużyny z tyłu można tej dolnej części atakowały i też wygrywały mecze, więc trzeba było do końca grać o punkty, no i żeby mieć to pewne utrzymanie. Teraz mamy, więc ten mecz już ostatni taki, można powiedzieć, że troszeczkę bez jakiejś takiej mocnej apinki, też trener może powpuszczać młodszych zawodników, niech też się ogrywają, no bo o to w tym chodzi.
1-0 dla Tarnowi to końcowy wynik meczu czwartej ligi. Bartosz Majszak, trener poznańskiej drużyny.
Gdzieś się zaczęliśmy po kurniku i nie możemy odnaleźć, że tak powiem, gdzie skuteczności. Myślę, że ona jest kluczowym momentem w grze. Chłopacy nie wytrzymują chyba ciśnienia, mi się wydaje, trochę. Trochę ich przerosło, presja, gry o utrzymanie, wziąć ciężar gry na siebie.
Jesteście raczej młodym zespołem.
Znaczy na pewno to też trochę zabrakło doświadczonego zawodnika, który w tych decydujących momentach na pewno by trochę może z boiska poustawiał chłopaków, trochę dał większej wiary, motywacji do tego, ale spokoju w grze, nie? No to chyba mi sobie też jest ważne i istotne.
Młodzi piłkarze poznańskiej Warty drugiej drużyny padli z futbolowej czwartej ligi, a to inne wyniki tej grupy spadkowej 35. kolejki spotkań. Wiktoria Strzeszówy rozgromiła GKS Topiewo 8-0, Lubuszanin Trzcianka przegrał z Ostrowią 2-4, Polonia Leszno wygrała z Polonią Kępno 2-0, Olimpia Koło pokonała Kotwice Kórnik 2-1, TPS Winogrady przegrał u siebie z Wilkami Wilczyn 2-4, a Obra Kościan zremisowała z Krobianką 1-1. No i tak patrząc od tyłu, drużyny, które na pewno już opuszczają czwartą ligę, to GKS Topiewo, TPS Winogrady, Krobianka, Polonia Leszno, rezerwy poznańskiej Warty, jeszcze szanse na utrzymanie się po barażach Lubuszanina Trzcianka i Ostrowi.
Natomiast w grupie pierwszej, piątej ligi, w kolejce 34, przedostatniej, bo jeszcze zaległa kolejka jest do rozegrania, padły takie rezultaty. Leśnik Margonin przegrał z Pogonią Łobrzenica 1-3, Błękitni Wronki wygrali z Orkanem Śmiłowo 7-2, Huragan Pobiedziska wygrał Zamkiem Gołancz 2-1, Polonia Chodzież wygrała z Lechitą Kłecko 2-1, Sparta Oborniki rozgromiła Płomień Połajewo 9-1, Sparta Szamotuły zremisowała z GLKS-em Wysoka 2-2, Sparta Złotów zremisowała z Czarnymi Czerniejewo 3-3, Wełna Skoki pokonała Konkordię Murowana Goślina 5-4, a Lechia Kostrzyn zremisowała z Notecią Czarnków 1-1. Awans do czwartej ligi zapewni już sobie Huragan Pobiedziska, a w barażach zagra Pogoń Łobrzenica. W grupie drugiej, piątej ligi występuje Przemysław Poznań. Zapraszamy dzisiaj Państwa na wizytę w tym klubie. Do wizyty zapraszamy.
Śledzimy czasami losy poznańskich drużyn walczących w różnych ligach regionalnych. Wiemy na przykład, że w czwartej lidze piłkarskiej mnóstwo było spadków z tych lig. Także do piątej ligi na przykład spadła ekipa z Wichrowego Wzgórza, czyli TPS Winogrady, ale też ciekawa rywalizacja na boiskach piątej ligi, a w tym gronie między innymi MKS Przemysław Poznań. Klub z ogromnymi też tradycjami. Naszym rozmówcą dzisiaj członek z tego stowarzyszenia, pan Tomasz Kapturzak. Proszę powiedzieć, jak sobie radzicie, bo do tej pory, gdy rozmawialiśmy, właściwie były awanse z roku na rok.
Awansu w tym roku nie będzie i takiego awansu nie zakładaliśmy, bo wiedzieliśmy, że w tym naszym projekcie, takim pięcioletnim, gdzieś będzie przerwa. No właśnie to jest ten okres, gdzie w tym sezonie będziemy raczej badać teren, jak chłopacy, przede wszystkim nasi juniorzy, bo przypomnijmy, że nasza drużyna składa się praktycznie w 99% z naszych juniorów, naszych wychowanków. Takie plany i w tej rozmowie chyba sprzed roku mieliśmy tutaj taką rozmowę, że planujemy, że ta pierwsza piątka powinna być.
Zawsze też rozmawialiśmy o bazie, no, na którą, jeżeli chodzi o tę piłkę nożną, często tutaj w stolicy Wielkopolski narzekamy, bo to nawet patrząc historycznie, starsi słuchacze to pamiętają, przypominają, ile było tych boisk trawiastych. Teraz jest z tym gorzej. Jak sobie teraz wy radzicie jako Przemysław?
No, cały czas bardzo ciężko. To znaczy tak, mamy nasze boisko, które no, nie nadaje się aż do takich treningów, jakbyśmy chcieli. Ono nie spełniało parametrów, które by mogły pozwolić na to, żeby te jednostki treningowe były. Przypomnijmy, że w klubie nadal jest bardzo dużo drużyn, co powoduje, że tych jednostek treningowych jest około 40 tygodniowo, co dla jednego boiska byłoby potężnym obciążeniem. Jak najbardziej korzystamy z MOS-u, co jest dla nas taką też jakby drugą bazą główną. Dodatkowo też są zajęcia prowadzone na Cytadeli, a od niedawna na szczęście udało się też nam zorganizować już kilka jednostek treningowych na Golęcinie, co jest też dla nas bardzo ważne, dlatego że, tak jak powiedzieliśmy, klub cały czas się rozwija i tych zajęć potrzebujemy bardzo dużo. No niestety, nasza sama baza nie, absolutnie do tego wystarczająca, żeby tutaj móc promować i prowadzić zajęcia sportowe.
Ale jedno, co nas może bardzo cieszyć, jeżeli chodzi o to funkcjonowanie różnego rodzaju akademii piłkarskich, także tych o takim wymiarze prywatnym, ale są też kluby, o których dzisiaj rozmawiamy, między innymi o MKS-ie Przemysław. Te różne lokalizacje chyba sprzyjają temu, że ta młodzież piłkarska ma troszkę bliżej logistycznie, to też ułatwia sprawę rodzicom, by cały czas pozostajecie w tym sercu Rataj.
To znaczy myślę, że w tych najmniejszych rocznikach tak, ale już niestety w tych starszych rocznikach na pewno jest to już zróżnicowany teren, gdzie chłopcy dojeżdżają na treningi. Też trzeba wspomnieć o jednej rzeczy dosyć istotnej. W poziomie drużyn juniorskich bardzo dużo drużyn rozpada się, a my jednak utrzymujemy standardowo zawsze wszystkie kategorie juniorskie, co powoduje, że rzeczywiście tych chłopców z tych klubów, które rezygnują, trafiają do nas i dalej kontynuują grę na poziomie juniorskim, co rzeczywiście przynosi też efekt taki, że te wyniki piłkarskie są też bardzo dobre. Jesteśmy też bardziej rozpoznawalni w całym już Poznaniu, to znaczy nie ma tutaj problemu takiego, że Przemysław to tylko Rataje. Tak, dzisiaj już, czy to jesteśmy na Śródce, czy na Cytadeli, czy już w tym momencie na Golęcinie, jest to takie już normalne i naturalne, to znaczy na tyle jesteśmy dużym klubem, że no musimy korzystać z wszystkiego to, co jest z tego dobrodziejstwa, jakie jest w Poznaniu i wiemy, że tych boisk brakuje, zresztą sami wiemy doskonale, że klub MKS Przemysław wielokrotnie próbował coś zrobić ze swoim boiskiem, ale nie jest to łatwe, jeśli nie ma się w cudzysłowie miliona złotych w kieszeni.
Ale mimo wszystko można wygrywać, tak jak w 34. kolejce piłkarze Przemysłowa w grupie 2-5 Ligi Piłkarskiej pokonali na własnym terenie Orkana Chorzemin 1-0. W innych meczach tej grupy PKS Racoty zwyciężył Wiarę Lecha Poznań 4-0, Płomień Przyprostenia także 4-0 zwyciężył Piasta Poniec, Lipno Stęszew wygrało z Patrią Bóg 6-1, Promień Krzewin zamisował z Pogonią Śmigiel 1-1, Sokół Pniewy przegrał z Koroną Piaski 1-3, Stella Luboń pokonał Grom Wolsztyn 4-2, Grom Plewiska uległ Akademii Piłkarskiej Rejsa Poznań 1-6 i w bardzo interesującym i ważnym meczu Rawia Rabicz zremisowała z Kanią Gostyń 2-2. Dlaczego to było ważne spotkanie? Bo Kania Gostyń goniła Koronę Piaski w walce o awans, ale nie przeskoczyła. Korona Piaski jest liderem w tej grupie, 78 punktów, a Kania Gostyń punkcik mniej.
Kolejna seria spotkań, przedostatnia, bo tam też zaległa kolejka do rozegrania w grupie 3-5 ligi. Oto wyniki. Astra Krotoszyn przegrała z Polonusem Kazimierz Biskupi 1-3. Raszkowianka przegrała ze Stalą Pleszew 2-3. SKP Słupca pokonał Piast Czekanów 3-0. Piast Kobylin wygrał z Orłem Mroczeń 3-0. Tulisja w Tuliszkowie pokonała MKS Dąbie 4-1. Wiktoria Skarszew punkty walkowerem otrzymuje za mecz z Lwem Pogorzela. Zjednoczeni Rychwał przegrali z GKS-em Rychtal 1-2. 10 goli padło w Kobylej Górze, gdzie Zewka wygrała z GKS-em Sąpolno 7-3, a żangol nie padł w Witkowie, a to dlatego, że spotkanie Witkowi z KS-em Opatówek nie odbył się, gdyż drużyna z Opatówka zrezygnowała z wyjazdu na mecz. Drużyna SKP Słupca dzięki zwycięstwu w ostatniej kolejce zapewniła sobie awans do 4. ligi. Gratulacje dla drużyny ze Słupcy.
Serdecznie gratulujemy. Tym razem nie możemy medalowo gratulować piłkarkom nożnym Medyka Konin. Właściwie to multimedalistki, jeśli chodzi o rozgrywki kobiece i ekstraklasy w naszym kraju. A w tym sezonie, po 18 latach, 4. miejsce bez medalu podopieczne trenera, prezesa Romana Jaszczaka, którego Dawid Cytrowski poprosił właśnie o podsumowanie tego ostatniego sezonu w wykonaniu Medyka.
Piłkarki Medyka Polomarket Konin ubiegły sezon Ekstraligi Piłki Nożnej zakończyły na 4. miejscu. Prezes, także trener zespołu, pan Roman Jaszczak. Panie trenerze, pan już sobie na pewno to gdzieś na spokojnie analizował, cały ten poprzedni sezon pod kątem takim typowo sportowym. Jakie są pana wnioski? Czy to 4. miejsce należy traktować w kategoriach delikatnego rozczarowania, bo jednak po wielu latach tego medalu nie było? Czy jak pan to interpretuje, to co się wydarzyło w tym ostatnim sezonie?
Trzeba sobie uświadomić, że nie ma drużyny, która ciągle będzie wygrywać i zdobywać medale. Nie chciałbym tu podawać przykładów, ale taki najprostszy przykład najwyższej półki to Barcelona, czy Real, czy Juventus. No, są ogromne pieniądze, ogromne środki, a to jakby troszeczkę się zmieniło. Natomiast traktujemy to w kategorii nauki, chociaż przed sezonem, kiedy do Skarbu Kibica udzielałem wywiadu, mówiłem, że Medyk Polomarket Konin może zostać mistrzem Polski, ale może równie dobrze zająć 6. miejsce, więc spodziewaliśmy się tego trendu, ponieważ no, jest coraz trudniej. Finanse są o wiele mniejsze niż mieliśmy wcześniej, a inne zespoły się zbroją. W wielu ośrodkach postawiono na futbol kobiet. Ten futbol się rozwija. Kiedyś mieliśmy 2-3 kluby. Dzisiaj w mojej opinii mamy 7-8 klubów. Każdy z nich może z każdym wygrać. więc jest coraz trudniej. Jeżeli nie pozyskamy sponsorów takich, którzy pozwolą nam na to, aby no nie tylko wychowywać, bo nasza cel JK znowu jest na pierwszym miejscu w grupie północnej, będzie walczyła o złoty medal w piłce nożnej do lat 17, ale również zakupić 2-3 bardzo dobre piłkarki klasy europejskiej, no to znowu przed sezonem pewno będę musiał powiedzieć, że możemy zająć pierwsze miejsce albo 6., 7. czy 8. Także trzeba mieć tą świadomość, że piłka nożna w wykonaniu pań się bardzo profesjonalizuje, że pomału nie jest to tylko pasja zawodniczek, pasja trenerów, zarządu, ale jest to biznes i kto ma więcej pieniędzy, ten wygrywa.
Ta przerwa między no, takimi typowymi treningami przed sezonem była bardzo długa, bo jednak runda wiosenna w zasadzie się nie odbyła. Trzeba było na nowo budować gdzieś wytrzymałość. Cały proces przygotowania takiego czysto kondycyjnego do nowego sezonu no, musiał ulec zmianie. Już.
No, ale z tym problemem nie spotkał się tylko mój zespół. No, ten problem mieli wszyscy trenerzy i myślę, że no wiele aspektów zdecydowało o tym, że nie zdobyliśmy tego medalu. No do, praktycznie do przedostatniego meczu byliśmy w grze i tak naprawdę dopiero tak naprawdę dwa mecze z SMS-em Łódź zdecydowało o tym, że nie zdobyliśmy tych medali, ponieważ przegraliśmy dwa mecze i gdyby przynajmniej w tych dwóch meczach udało się zdobyć remis, to mieliśmy szansę jeszcze na wicemistrzostwo Polski, ale że byliśmy dobrą drużyną. To pokazał mecz w Sosnowcu, kiedy pojechaliśmy do Mistrza Polski, wygraliśmy tam 3-1 i to zdecydowanie mecz pokazał, że mamy naprawdę wspaniałą drużynę. Natomiast w mojej opinii zabrakło troszeczkę przez tą pandemię, przez te różne rzeczy. Myślę, że ducha w drużynie zabrakło trochę dobrej atmosfery, chociaż mam świadomość, że wiele klubów w Polsce chciałoby zdobyć 4. miejsce w Polsce, ale potraktujemy to jakie takie dno, od którego możemy się odbić i mam nadzieję, że będziemy szli już do przodu.
Od tego sezonu mecze Ekstraligi Kobiet pokazuje Telewizja Polska. Czy to wam jako klubom w jakiś sposób pomaga? Jak wygląda kwestia oglądalności? Jakie są pana informacje na ten temat?
Informacje są bardzo dobre, ponieważ no, najpierw nie mogliśmy zdobyć tych informacji w tej pierwszej rundzie. Myślę, że Telewizja Polska jest zaskoczona tą dużą oglądalnością, bo według moich informacji staliśmy się 3. siłą marketingową w sporcie, tu za piłką nożną męską i skokami narciarskimi, ponieważ mamy wiedzę, że kilka razy więcej piłkę nożną kobiet Ekstraligę ogląda niż inne dyscypliny zespołowe w Polsce. No na razie takie informacje przekazujemy sponsorom. Nie ma jakiegoś nagłego zwrotu, że się do nas sponsorzy tutaj rzucą, będą chcieli za pośrednictwem Ekstraligi Kobiet się reklamować swoje produkty, ale pomału prowadzimy kilka rozmów i jestem przekonany, że do końca tego roku pozyskamy kilku nowych sponsorów i tak jak mówiłem, Medic Polomarket będzie szedł do przodu.
Zdecydowanie wierzymy, bo przecież pasja prezesa, trenera Romana Jasztaka jest ogromna i pewnie będzie powrót na ten seniorski, także medalowy szlak. No to teraz, żeby jeszcze powolutku puentować tę piłkarską godzinę w audycji w sportowym rytmie, wracamy na piłkarskie stadiony Euro 2020, łamane przez 2021.
Zakończyła się rywalizacja w grupie A. W ostatnich spotkaniach Szwajcaria wygrała z Turcją 3-1, a Włochy pokonały Walię 1-0. Włochy 9 punktów, Walia 4, Szwajcaria 4, Turcja bez punktów, zatem Włochy, Walia pewna awansu, Szwajcaria czeka na rozstrzygnięcia w innych grupach. Historia pokazuje, że 4 punkty wystarczą, by wyjść z grupy, ale musi się w pozostałych grupach zakończyć rywalizacja, bo z 6 grup 4 drużyny z trzecich miejsc awansują do 1/8 finału. W Lidze Narodów Siatkarek Polki wygrały z Rosjankami 3-2, w tajbreku 15-17 dla reprezentacji Polski. Wartościowe wyniki na lekkoatletycznym mitingu Janusza Kucińskiego w Chorzowie. Przede wszystkim Patryk Dobek w biegu na 800 metrów uzyskał najlepszy w tym roku wynik na świecie, a jego czas to minuta 43 sekundy i 73 setne. Paweł Fajdek młotem rzucił na odległość 82 metry i 14 centymetrów. Renola Wileni skoczył o tyczce 5 metrów 92 centymetry. Piotr Lisek i Robert Sobera po 5 metrów 70 centymetrów. Wyścig o Grand Prix Francji Formuły 1 wygrał Holender Max Verstappen z ekipy Red Bull Racing, który umocnił się na prowadzeniu klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Kolarskim mistrzem Polski został Maciej Paterski w rywalizacji Orlików. Złoty medal dla Mateusza Kostańskiego z Tarnowi Tarnowo-Podgórne. Drużyna poznańskiej Politechniki zdobyła Mistrzostwo Polski Hokeistek na Trawie, wygrywając w finale ze Startem Brzeziny 1-0.
Ciekawie także na stadionach rugby. W meczu Ekstraligi rugbystów dzisiaj Sparta Jarocin przegrała ze Skrą Warszawa 10-57. W innych meczach Budowlani i Lublin ulegli Gogniwu Sopot mistrzom Polski 10-26. Pogoń Siedlce przegrała z Orkanem Sochaczew 10-34. Master Farm Rugby Łódź pokonało Gdańską Arkę 83-7. Ostatnie miejsce w tabeli tego sezonu w Ekstraligi rugbystów dla Sparty Jarocin, ale jeszcze szansa na przedłużenie występów w tej najwyższej klasie, ale to będzie bratobójczy niemal potyczka, ponieważ dzisiaj w meczu play-offu o pierwsze miejsce w pierwszej lidze Poznania wygrała na wyjeździe z Rugby Białystok 36-24. No i podopieczni Dominika Machlika wygrali pierwszą ligę. W meczu barażowym za dwa tygodnie zmierzą się w Jarocinie właśnie ze Spartą, a więc Dominik Machlik kontra Bartosz Łodarek, szkoleniowiec ze Sparty Jarocin. Ciekawie w lidze rugby.
Natomiast w żużlowej pierwszej lidze dzisiaj porażka Startu Gniezno na własnym torze z Polonią Bydgoszcz 44-46. W drugiej lidze PSŻ Poznań przegrał z Kolejarzem Opole 36-54.
Jutro pierwszy sport na antenie Radia Poznań. 5 minut po 7, a codziennie aż do 12 lipca o 10.15 piłka w rytmie euro, czyli wszystko i jeszcze więcej o piłkarskich mistrzostwach Europy. Dzisiaj za spotkanie w audycji w sportowym rytmie dziękuję Państwu realizujący program Jarosław Pakczyński oraz ci, którzy audycję przygotowali i prowadzili,
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Rotajczak. Dziękujemy.